Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Ostatni dzień roku, sobota rano, w studiu są Mariusz Kękuś, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Klub Prawo i Sprawiedliwość, Rady Miasta Krakowa, bo sami radni miasta dzisiaj, Kazimierz Chrzanowski.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego, Tomasz Daros.
Witam serdecznie.
Radny Platformy Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Maślona.
Dzień dobry Państwu.
To Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców. Panowie, jaki to był rok? Nie pytam dla wszystkich Polaków, bo już tak daleko nie sięgajmy. Jaki to był rok dla naszego miasta Kazimierza Chrzanowskiego jako... A dla nie na deser. Niech będzie na początku, że pozytywnie coś. Kazimierz Chrzanowski.
Ja też myślę pozytywnie, bo rok 2022 był rokiem niezłym. Nie można powiedzieć, że bardzo dobrym i nie można powiedzieć, że bardzo złym. Był rokiem niezłym w zależności od oceny. Jeżeli się oceniać go zbiorowo, między innymi dla miasta i całości mieszkańców, to był niezłym rokiem. Można powiedzieć, że dobrym. Natomiast jeśli chodzi o oceny jednostkowe, to różnie. To tu bym więcej minusów. Bo
to gdzie ten minus?
No, osoby, które nie pracują, które mają dużo dzieci, które mają problemy socjalne, to tu bym tego minusa szukał. Natomiast wpływ na to, jak się dzieje w mieście, miało to, co się dzieje w skali krajowej, czy w skali, czy nawet w skali światowej, konkretnie europejskiej. Mam tu konkretnie na myśli za wschodnią granicą Polski. Bo na pewno wpływa wojna na Ukrainie, na pewno wpływa wysoka inflacja, na pewno wpływa kryzys z surowcami energetycznymi i na pewno wpływa na to, wpływają ceny, czyli drożyzna. Krótko mówiąc, to są czynniki, które są w różnym stopniu zależne od nas w mieście, czy nas w Polsce, ale one mają wpływ. W związku z tym, w zależności od tej oceny, można oceniać różnie, natomiast oceniając zbiorowo, jest to ocena pozytywna, bo ja patrzę na miasto jako, co zostało zrobione w mieście, w zakresie zarówno transportu, jak i sportu, czy lecznictwa, czy w każdym zakresie oświaty, co zostało zrobione, to zostało bardzo dużo zrobione. Inwestycji oddano, wprawdzie po 5 latach i Gołomską, ale ją oddano, to był 8-kilometrowy odcinek, który wymagał tam i budowy mostów, i budowy przejść, i połączenia z kombinatem ArcelorMittal, niektórych, tak powiem, sieci energetycznych, ale została oddana. Jak ktoś nie jechał, to namawiam. Bardzo dobrze się jeździ teraz i Gołomską. Oddano trasę łagiewnicką, oddano szereg, tak powiem, park, znaczy może nie szereg parków, ale oddano parki, no Park Matejki w Krzesławicach, dużo zieleni, terenów zielonych, wyremontowany został szpital Żeromskiego, praktycznie oprócz SOR-u, który jest w planie budowy jako nowy SOR, to zostały odnowione, wyremontowane wszystkie oddziały szpitala i również szpital Narutowicza. Wybudowano wiele hal sportowych przy szkołach, odnowiono szkoły, przedszkola. Tu trzeba przyznać, że tych inwestycji było dużo i one wpływają na bieg, na życie mieszkańców, młodzieży, dzieci. No i tak dalej.
Jest aż tak dobrze, jak mówi Kazimierz Chrzanowski, czy trochę gorzej? Tomasz Daros.
Znaczy na pewno inwestycji w mieście jest dużo. Kraków jest to bardzo duże miasto z wielomiliardowym budżetem. Ale czy jest tak dużo, jak było jeszcze przed okresem pandemii? Tutaj już myślę, że
ja nie
można...
mówię, że było więcej niż w pandemii,
oczywiście.
Ale były.
Jasne, oczywiście. Myślę, że ten rok był przede wszystkim rokiem bardzo nieprzewidywalnym. I na samym tym roku ciąży to, co się wydarzyło w lutym tego roku. Kraków został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Wybuch konfliktu, wojny na Ukrainie, chęć pomocy Krakowa, mieszkańców Krakowa uchodźcom, to było to, co spowodowało duże dezorganizacje pracy, myślę, w Krakowie, szczególnie w urzędzie, bo należało pomóc tym osobom, które uciekały przed wojną i to było zadanie numer jeden w Krakowie, więc na pewno trzeba powiedzieć, że w tym roku Kraków zdał egzamin pod kątem pomocy osobom z Ukrainy i myślę, że to było najważniejsze najważniejsze zadanie, to był największy sukces Krakowa w tym roku. Jeżeli chodzi o te inwestycje, oczywiście mamy tu inwestycje, które się udało zrealizować. Są też inwestycje, które nadal są realizowane i to idą powoli. To już, nie wiem, mam na myśli między Królowej Jadwigi, to już jest taka never ending story. Miejmy nadzieję, że kiedyś w końcu dobiegnie to końca i będziemy mogli jechać tą ulicą wreszcie wyremontowaną. Już część radnych, szczególnie z tamtego okręgu, mówi, że już mogą przestać być radnymi, jak ona zostanie zrealizowana. Ale jest na pewno jeden duży plus też w tym roku. Park Jalukurka po wielu latach wreszcie udało się
ten teren. No to zapytam pana w tym czy w przyszłym, bo 1 stycznia otwarcie. No to tak.
W tym roku udało się go kupić. Tak, w tym roku udało się go kupić. Pamiętajmy, że on formalnie był cały czas zamknięty, ale okoliczni mieszkańcy mają świadomość, że zawsze z niego korzystali. Nawet jeżeli te bramy gdzieś tam były przymknięte, to część mieszkańców z niego korzystała, chodziła. Oczywiście on był nieutrzymywany przez miasto i no, to było, pozostawiało wiele do życzenia jego stan, ale rzeczywiście w tym momencie został kupiony przez miasto. To należy rzeczywiście ocenić bardzo pozytywnie. Bo to jest park, który w dzielnicy pierwszej ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców, bo to jest rzeczywiście miejsce dla mieszkańców lokalnych, a nie dla turystów. A w dzielnicy pierwszej trudno oświadczyć takiego miejsca. Otwarcie jest rzeczywiście 1 stycznia o 11. Zapraszamy mieszkańców nie tylko dzielnicy pierwszej, ale otwarcie jest takim wielką, myślę, że z większą pompą. Dopiero ono odbędzie się w miesiącach letnich. Ale my przede wszystkim tu jest perspektywy dzielnicy pierwszej patrzymy się na tą inwestycję w Krakowie jako ten jeden z dużych plusów, który się udało przeprowadzić w tym roku.
Łukasz Maślona.
Jest takie starochińskie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach i w tych ciekawych czasach bez wątpienia żyjemy, natomiast chyba nie o takie nam chodziło atrakcje, które nam życie przynosi. I zgadzam się z przedmówcami, że oczywiście wojna na Ukrainie w jakiś sposób ustawiła narrację na cały rok i sprawiła, że pojawił się szereg problemów gospodarczych, które wynikały też z takiego przerwania łańcucha dostaw, z niepewności tego, że jesteśmy tak blisko tego konfliktu zbrojnego, że no w pewnym momencie też i turystyka w Krakowie ucierpiała i wiele, wiele branż, ponieważ Polska była postrzegana jako jeden z tych krajów, który może być kolejny, jeśli chodzi o zamiary szaleńca siedzącego na czele państwa rosyjskiego. Natomiast wydaje się, że sytuacja na szczęście teraz w miarę się nam już uspokoiła, aczkolwiek pytanie, co będzie w kolejnym roku, jest trudne. Natomiast ja tutaj powiem szczerze, trudno mi się zgodzić z tym, żeby w jakiś sposób wskazywać, że ten rok był jakkolwiek pozytywny. Bo ten rok jednak kończymy uchwalając budżet miasta z rekordowym deficytem. Skumulowany dług na poziomie 5-6 miliardów złotych. I te inwestycje, owszem, że były, wiele ich, to co wspomniał radny Daros, zostało jednak też zaniechanych, nie zostały zrealizowane. Kilkadziesiąt zadań wprowadzonych do budżetu w tym roku nie zostało ukończonych albo nawet rozpoczętych. I to wszystko, pytanie jest, za jaką cenę? No właśnie za taką cenę, że tak naprawdę kolejne lata szykują nam się jako coś bardzo trudnego. I ja rozumiem, że można zaklinać rzeczywistość, że ten rok, który za nami był w miarę dobry, bo dopiero to, co złe, jest przed nami. Natomiast wydaje mi się, że nie, że my już jednak jesteśmy obiema nogami w tym kryzysie, który jest wywołany no jednak złym zarządzaniem miasta. Na czele jego stoi pan prezydent, który jest i prawnikiem, i z zacięciem historycznym, a wydaje mi się, że gdzieś stracił tę czujność, bo zarówno zasady ekonomii, jak i wiedza już od czasów też starożytnych mówi o tym, że po takich latach tłustych przychodzą lata chude i koniunktura również, jeśli chodzi o rynki finansowe, się zmienia, a Kraków nie był na to przygotowany i widać to boleśnie po tym, jak fatalny jest stan teraz finansów. W związku z tym nie uważałbym tego roku za jakiś udany. A tak naprawdę, jaki on był zły, to konsekwencje dopiero będziemy widzieć w latach kolejnych, kiedy będziemy musieli sobie radzić z tym ogromnym zadłużeniem, z obsługą tego długu, który został wygenerowany i tymi inwestycjami, które, proszę zauważyć, panowie opowiadali o nich, w większości skupiały się te inwestycje na takich infrastrukturalnych zadaniach, głównie budowa dróg. Bo nie może nam jeden park Jalukurka przykryć tego, że to jest jedyny teren zielony, nowy, pozyskany dla mieszkańców w całym roku. Tak? To jest jedyna rzecz. I to, zabiegaliśmy o to i radni dzielnicowi, i radni miejscy od kilku lat bodajże już.
Tomasz Daros pewnie dopowie, ale ja myślę, że więcej niż kilku.
Ale i jeszcze mamy sytuację taką, że mieszkańcy pisali petycję, pod którą w krótkim czasie 2000 osób się podpisało. Listy do papieża. Wiemy, że papież ostatecznie zgodę na sprzedaż tego parku wyraził. Natomiast wydaje mi się, że to nie może być też tak, że nagle ktoś pod koniec roku nam funduje taki kwiatuszek i on ma przysłonić wszystko. Oczywiście bardzo.
Ale pójdzie dobrze, pan na otwarcie jutro.
Czy jutro akurat nie, bo to będzie w niedzielę. Znaczy tak, ale to będzie raczej nowy rok, więc myślę, że jeśli ktoś będzie na zabawie sylwestrowej, to być może...
Może być ciężko?
Może być ciężko, natomiast ja akurat jestem... Ja jestem akurat poza Krakowem w tym momencie, więc nie będzie mnie zapewne w tym dniu, ale zachęcam na pewno mieszkańców do tego, żeby nie tylko pierwszego, ale każdego dnia kolejnego roku mogli korzystać z tego parku, bo to jest niezwykle cenna rzecz, natomiast nie może ona przysłonić nijak tego, że jest nie najlepiej, a zapowiada się niestety ciężko. I nie miały nam poprawić sytuację chociażby Igrzyska Europejskie i te wszystkie inwestycje, które miały być, ale jak przyjrzymy się poszczególnym wydatkom, to ani nie będzie remontu stadionu Wisły, który nadal będzie studnią bez dna, bo...
Przetarg ogłoszony.
No ale to jest 100 milionów, które pójdzie na podstawową wymianę infrastruktury, klimatyzacji i takiego sprzętu, który jest, żeby mógł funkcjonować. A zapowiadana była tak naprawdę nowa jakość tego stadionu i zwiększenie jego funkcjonalności. Torka jakarstwa górskiego, który, jak rozumiem, miał służyć wszystkim krakowianom, również nie powstanie. Inne działania, które w związku z igrzyskami będą podejmowane, to są tymczasowe. Wiemy już, że będą problemy związane chociażby z miasteczkiem studenckim i tym, że studenci muszą skrócić rok swój i sesja będzie przesunięta. Przyspieszono oczywiście remonty nakładkowe i to jest chyba jedyny plus, no ale de facto te pieniądze w budżecie w kolejnych latach pewno byłyby zabezpieczone, więc powiem szczerze, chleba i igrzysk, tak? Rządzący zapewne chcieli nam tutaj dać jedno i drugie, szczególnie, że się zbliża rok wyborczy, ale wydaje się, że mieszkańcy, krakowianie, ale Polacy przede wszystkim będą się w kolejnych latach troszczyć przede wszystkim o ten chleb, a te igrzyska można było sobie darować, więc myślę, że taka może nie do końca optymistyczna ocena tego roku, może ten przyszły nas zaskoczy pozytywnie jednak, tak? Jakimś impulsem, natomiast... Historia, praktyka uczy, że raczej te dobre lata mamy za sobą i teraz trzeba się przygotować na okres trudniejszy, a bez poduszki finansowej, bez zabezpieczenia, bez wcześniej myślenia o tym, że warto na czarną godzinę zachować jakieś środki, no to będzie niezwykle trudne, jeśli chodzi o budżet miasta.
Mariusz Kękuś.
No, ten rok faktycznie upłynął pod niestety znakiem wojny za naszą wschodnią granicą. Cieszę się i gratuluję wszystkim Polakom, też oczywiście krakowianom, za to otwarte serce, za pomoc, jaką nieśli uchodźcom, którzy byli w potrzebie. Pokazaliśmy całemu światu, jak potrafimy się zorganizować, jak potrafimy pomagać. I to jest cenne. To zostanie i mam nadzieję, że cały świat to zobaczył, ale też myślę, że my nauczyliśmy się czegoś, nauczyliśmy się też żyć z tymi, którzy do nas przyjechali. Wiemy, że jest ich parę milionów, że nasza Polska się przez to zmieniła. Po 24 lutego cały świat, myślę, się zmienił. No niestety mamy za wschodnią granicą wojnę. Ta wojna oczywiście odciska też piętno na gospodarce naszego miasta, kraju. Wcześniej był COVID, który też demolował gospodarki i zakłócał faktycznie łańcuchy dostaw. W tym momencie jest wojna, drastyczny wzrost. 2022 rok to drastyczny wzrost przede wszystkim surowców, które to koszty później przekładały się na wzrost innych cen. Ale optymistycznie myślę, że, bo przeglądałem sobie wskaźniki ekonomiczne, to te ceny zaczyna następować taka równowaga. Nastąpił duży spadek. Jeśli chodzi o gaz, to spadł. Powrócił do poziomów sprzed wojny. Kontrakty na luty w hubie holenderskim to już jest 76 euro za megawattogodzinę. To jest mniej niż było w dniu wybuchu konfliktu, właśnie wybuchu wojny, więc jest szansa na to, jeśli oczywiście nic nieprzewidywalnego się nie wydarzy, że ten 2023 rok będzie lepszy. Ropa też tanieje, jeżeli chodzi o ceny ropy, no spadła, w tym momencie to już jest nieco powyżej $80, więc zdecydowanie niżej niż w szczycie. No złotówka się też umacnia, co będzie miało wpływ pozytywny oczywiście na to, co kupujemy, przede wszystkim właśnie surowce energetyczne, bo kupujemy je za dolary. W szczycie dolar kosztował ponad 5 zł, teraz to jest 4,40, więc też widzimy tutaj korektę. Jest szansa na to, że ten rok będzie lepszy i tym optymistycznym akcentem przynajmniej na ten moment mogę zakończyć. Życzę tego Polakom, żeby ten nadchodzący rok był dużo lepszy niż ten 2022.
Trochę optymizmu, chociaż wszyscy panowie powiedzieliście jasno, że ten wszyscy wymieniliście jako ten minus największy, oczywiście to ta wojna na Ukrainie wywołana. Nie powiedział wprost Łukasz Maślona przez zbrodniarza Putina, mówił o szaleńcu. Ja uważam, że on szalony nie jest, jest tylko zbrodniarzem. Ten rok będzie pewnie równie ciężki, jeżeli nie cięższy, wszyscy o tym mówicie. Podwyżki, MPK, podatek od nieruchomości. No i teraz pytanie kolejne, strefa płatnego parkowania. Zacznę od Tomasza Darosa. Powinni mieszkańcy płacić na przykład nie 10, a 20 zł więcej za abonament miesięczny? Czy to powinno pozostać bez zmian? Tomasz Daros.
Znaczy ta uchwała zakłada kilka zmian. Pierwszą z nich rzeczywiście jest podniesienie abonamentu z 10 na 20 zł. Ten 10-złotowy abonament mieszkańca to w zasadzie był ekwiwalent wyrobienia karty, czyli tego identyfikatora, że jest się uprawnionym do parkowania. To nie miała być opłata, która w jakikolwiek sposób miała utrudnić jego pozyskanie. Pamiętajmy, że 10 zł w dzisiejszych czasach to już nie jest jakaś zaporowa cena dla nikogo. Ja nie do końca widzę potrzeby zmiany tej kwoty z 10 na 20 zł. To nie będą oszczędności dla miasta takie, żeby warto było w ogóle o tym rozmawiać i żeby przede wszystkim złościć mieszkańców kolejnymi podwyżkami. Więc ja nie rozumiem akurat tej zmiany, ale w tej uchwale jest też kilka rzeczy, o których na pewno warto rozmawiać, bo to jest kwestia opłat za godzinę parkowania. Tu już dyskusja powinna się w tej materii odbyć, bo oprócz mieszkańców, oczywiście do Krakowa przyjeżdżają też osoby z zewnątrz, które powinny szukać alternatywnych sposobów dostania się. Nie zawsze trzeba przyjechać do Krakowa samochodem. Mówimy to o środkach komunikacji zbiorowej. I czy ta opłata powinna wzrosnąć? To jest właśnie pytanie do mieszkańców. Drugie kluczowe, które przy tej uchwale jest podnoszone, to jest kwestia parkowania w niedzielę. Czy też powinny być wtedy pobierane opłaty za parkowanie? Czy przez całą niedzielę, tak samo jak są w pozostałe dni, czy z jakimś okienkiem, kiedy można parkować za darmo. Są to pytania, które powinni przede wszystkim mieszkańcy Krakowa odpowiedzieć. My rozmawiamy w gronie nie tylko radnych miasta, ale też radnych dzielnic. I jeżeli chodzi o niedzielę, tu jest szczególnie radni z centrum, wypowiadają się pozytywnie. Z takimi apelami zgłaszali się mieszkańcy centrum, bo rzeczywiście zaparkowanie w niedzielę w centrum miasta jest bardzo trudne. I to mówimy o tym, żeby dostać się do własnego domu, do własnego mieszkania, a nie dlatego, żeby podjechać na wycieczkę gdzieś w jakieś inne miejsce, tak? Więc z perspektywy mieszkańca centrum rzeczywiście jest to bardzo, bardzo uciążliwe i myślę, że tutaj wiele osób się wypowie pozytywnie za tym rozwiązaniem. Rozumiem, że ta uchwała jest po prostu pakietem zmian, nad którymi trzeba pracować i jedne z nich można popierać, a do pozostałych można wprowadzać poprawki. Jako Koalicja Obywatelska jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jak będziemy głosować w tym temacie. Na pewno będziemy rozmawiać wewnętrznie, bo postrzegamy, że część z tych zmian, która została zaproponowana, jest korzystna dla mieszkańców. W pozostałym zakresie na pewno przygotujemy poprawki do tej uchwały.
Łukasz Maślona.
My jako Klub Kraków dla Mieszkańców na pewno, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, ale też szerzej całą serię podwyżek, między innymi na komunikację miejską, będziemy przeciwko temu, żeby podnosić te ceny dla mieszkańców. Być może, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, warto rozważyć kwestię podzielenia tych użytkowników strefy, że tak powiem, czyli tych, którzy korzystają z niej, na tych, którzy płacą tu podatki, mieszkańców rzeczywiście związanych z naszym miastem, a tych, którzy, tak jak wspomniałem, wspomniał pan radny Daros, przyjeżdżają i bardzo często blokują te miejsca dla tych lokalnych Krakowian, którzy właśnie w tym miejscu chociażby spędzają większość swojego życia, bo po prostu tu żyją. Natomiast no, to jest na pewno kwestia do dyskusji i być może wtedy taką podwyżkę dla i podziału tego typu byłby możliwy do przeforsowania. Oczywiście, jeśli jest taka wola mieszkańców, to należy rozważyć zarówno wnioski o poszerzenie strefy, bo też takie są przy okazji tej nowelizacji uchwały, no i również właśnie opłaty w niedzielę, ponieważ to wprost, szczególnie jeśli chodzi o mieszkańców tej strefy, a tego typu głosy są, do nas dochodzą i tu z całą pewnością będziemy skłonni do tego typu poprawek się przychylić. Natomiast no, jeśli chodzi o komunikację miejską, no to też dla nas nie do przyjęcia jest fakt, że się próbuje pod pretekstem takiego biletu aglomeracyjnego, czy też zintegrowanego na zasadzie komunikacja miejska i kolej, obarczyć trochę kosztami tych, którzy no, jednak dostępu do kolei nie będą mieli. I wydaje się, że jeśli mówić o zmianach cennika, to właśnie poprzez wprowadzenie takiego nowego biletu, gdzie osoby, a jest to około 15% mieszkańców Krakowa, którzy teraz w zasięgu krótkiego w miarę spaceru mają dostęp do stacji PKP i mogliby z tej kolei korzystać. W związku z tym można rozważyć tego typu ruch. Natomiast też chciałem przypomnieć, że my cały czas do połowy roku, i to jak mantra powtarzam, mamy wynegocjowane jednak te ceny energii, jeśli chodzi o komunikację miejską, więc może warto zaczekać z decyzją co do jakichkolwiek podwyżek komunikacji miejskiej do momentu, gdy będziemy wiedzieć, jakie są wartości nowego kontraktu na energię, czy te wartości są rzeczywiście tak wysokie, jakimi się straszy, bo jak słyszymy to, co wspomniał pan radny Kękuś, te ceny paliw kopalnych jak na razie spadają, ale to się też będzie przekładać za niedługo na ceny energii. W związku z tym, jeśli minie zima, która może okaże się, że nie będzie taka zła, to również ceny węgla, a niestety no, w Polsce energetyka wiemy, że jest oparta znacznej tak, na węglu, więc to po prostu wpłynie pozytywnie później na te ceny, które będą nam proponowane w kontraktach na energię, dostawę energii. Słyszymy już, że teraz będzie to raczej roczny kontrakt, w związku z tym w jakiś sposób zawsze możemy te ceny regulować, podnosić. A z drugiej strony, jeśli wierzyć temu, co padało w trakcie dyskusji nad budżetem, że ta dziura w komunikacji miejskiej jest tak naprawdę ukryta, jest ona dużo większa niż wpisana w budżecie i zamiast wpisanych 640 milionów te koszty to będzie około 970, to ta podwyżka jakakolwiek wysoka by nie była, ona nawet w 1/6 nie pokryje tych pieniędzy, które na komunikację będzie trzeba dołożyć. Więc szukanie na siłę już teraz pieniędzy w kieszeniach mieszkańców nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że nie wiemy, jak będzie kształtowała się sytuacja gospodarcza choćby już po pierwszym kwartale. Być może to byłby dobry moment, że wtedy możemy nad takimi zmianami, podwyżkami debatować, no bo wiele już tych podwyżek zostało uchwalonych w zeszłym roku. One wchodzą teraz, no ale wynikają z tego, że były przyjmowane wcześniej. Dlatego myślę, że ostrożnie z tym sięganiem do kieszeni krakowian. Nie straszmy też tym, że nagle komunikacja zniknie, bo wiemy, że przynajmniej na pół roku lub 3/4 roku tych środków w budżecie jest. A jeśli sytuacja nas będzie do tego zmuszać, to będziemy mogli się posiłkować wtedy ewentualnie jakimiś rozwiązaniami.
Mariusz Kękuć?
No, sytuacja faktycznie finansowa miasta jest trudna, ale oprócz tego, że mamy problemy gospodarcze, no niestety też złe zarządzanie moim zdaniem finansami miasta się do tego przyczyniło. Jesteśmy w tym momencie, jeżeli chodzi o plan na ten przyszły rok, to zadłużenie planujemy w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwyższe ze wszystkich dużych miast. Więc będziemy mieć wyższe zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, wszystkie duże miasta. Więc no, jesteśmy niestety liderem byłem w niechlubnym rankingu, to po pierwsze. Po drugie, jak sprawdzałem sobie dane dotyczące obsługi tego zadłużenia, no to płacimy niestety najwyższe odsetki, tak wynika przynajmniej z danych, które udało mi się pozyskać. Miasto Kraków płaci 390 milionów, zabezpieczyło na przyszły rok na odsetki od kredytów, czyli bankom musimy tyle zapłacić od kredytów. To jest więcej niż Warszawa. Warszawa płaci 340 milionów.
Przy czym
Warszawa ma, to nie chodzi nawet o budżet, Warszawa ma dług planowany na poziomie 6 miliardów 900, Kraków 5 miliardów 530, więc no widzimy ewidentnie, że coś tu niedobrego się dzieje. Płacimy praktycznie 3 razy większe odsetki od kredytu niż Szczecin, 2-krotnie wyższe odsetki od kredytu niż Gdańsk. No, 2-krotnie ponad wyższe odsetki od kredytu niż Wrocław. Jeżeli byśmy mieli na tym poziomie oprocentowanie kredytów, co Wrocław, Szczecin czy Gdańsk, to zaoszczędzilibyśmy, szanowni państwo, rocznie około 150 milionów, może nawet więcej. Te 150 milionów można by między innymi wydawać na komunikację zbiorową i dlatego pieniędzy brakuje, że tutaj popełniono błędy. Sprawdzałem sobie, po prostu te miasta mają część kredytów wzięte na tak zwaną stałą stawkę oprocentowania. Zdecydowały się na to. Dzięki temu dzisiaj mają to oprocentowanie niższe. Kraków niestety około 85% kredytów w tym momencie, a to się będzie zwiększało, czyli będzie szło w niekorzystnym kierunku, ponieważ no nie spłacamy tych kredytów, tylko rolujemy, czyli zaciągamy nowe, żeby spłacać stare, ma na stopy tak zwane zmienne. Czyli dzisiaj płacimy WIBOR 6,75 plus jeszcze do tego marża, to jest około 8%. To są gigantyczne koszty dla miasta. Ja nie widzę powodu i też będę, jesteśmy oczywiście w klubie przed dyskusją, nie mieliśmy jeszcze dyskusji, ale będziemy prawdopodobnie, mogę to powiedzieć, głosować przeciwko podwyżkom cen biletów. Uważamy, że nie powinniśmy, mieszkańcy nie powinni płacić za błędy w zarządzaniu miastem. Ta podwyżka też, jak powiedział tutaj radny Maślona, nie rozwiąże problemów tego budżetu, dlatego że z tej proponowanej podwyżki przez prezydenta mielibyśmy tylko 50 milionów do budżetu więcej, więc to nie są jakieś środki, które rozwiążą problemy finansowe. To samo dotyczy strefy płatnego parkowania. Jeśli chcemy chronić mieszkańców Krakowa i zapewnić im miejsca parkingowe, to zróbmy dla mieszkańców Krakowa w całym Krakowie symboliczną opłatę, złotówkę. Po co mieszkańcy mają podwójnie płacić? Płacą podatki na utrzymanie dróg, ulic, chodników, a jeszcze raz się wyciąga od nich pieniądze na strefę płatnego parkowania, a to nie są małe pieniądze, bo rocznie to jest kilkadziesiąt milionów złotych. I większość z tej kwoty płacą mieszkańcy Krakowa, a nie przyjezdni wbrew pozorom. A też ci, którzy przyjeżdżają do Krakowa, trzeba mieć świadomość, że nie przyjeżdżają tutaj w większości, są różni, prawda? Są turyści, którzy dają zarobić miastu, ale są też pracownicy i osoby, które w jakikolwiek sposób współpracują tutaj z krakowskimi firmami i też wspierają gospodarkę miasta, więc to trzeba wszystko jakoś rozważyć. Natomiast nie widzę powodu, żeby mieszkańcy płacili dodatkowe podatki, czy też wyższe opłaty za to, za błędy miasta w zarządzaniu choćby finansami, bo je widać ewidentnie, to nie trzeba tutaj, można sobie porównać budżety innych miast, można zobaczyć, to jest wszystko dostępne i tutaj nie da się powiedzieć, że miasto nie popełniło tu błędów. Skoro inne miasta dały radę, my też mogliśmy mieć dużo więcej pieniędzy, zamiast płacić bankom odsetki, mogliśmy na przykład nie podnosić opłat w strefie płatnego parkowania i mogliśmy nie podnosić cen biletów.
Tych błędów rzeczywiście było tyle. W rolę obrońcy wciela się Kazimierz Chrzanowski.
Nie wiem, od czego zacząć, bo te ostatnie dwa głosy były bardzo, że tak powiem, ostre, krytyczne, zwłaszcza pana kolegi Kenkusia. Ale rozumiem, że opozycja ma swoje prawa, dyskutuje, bardziej ocenia politycznie niż praktycznie. W związku z tym te korzyści polityczne też chce przy okazji jakieś zbyć.
Podawaliśmy, panie radny, dane liczbowe, one nie kłamią.
Ja odpowiem wam tak. Nie wiem, czy pamiętacie, że w tej kadencji, która jeszcze ma rok czasu ponad, wszystkie dotychczas głosowane budżety miasta nie miały tak licznego poparcia jak ten. Żaden inny budżet, nawet w poprzedniej kadencji też, bo byłem radnym, największe poparcie było 24, no góra 25 głosów. Teraz było 27, z tego 5 osób w klubie Prawa i Sprawiedliwości nie głosowało przeciw budżetowi. 3 głosowały za, 2 się wstrzymały. 1/3 klubu była no, korzystnie patrzyła na budżet. W związku z powyższym, gdyby...
Panie radny, ja tylko jedno zdanie uwagi, że wydaje się, że to jednak bardziej sprawność polityczna pana prezydenta sprawiła, a nie merytoryczne argumenty. Bo ci sami radni, którzy głosowali za budżetem, ale w dyskusji nad nim już mieli bardzo dużo uwag, a nagle ich zdanie się zmieniło.
Bardzo dużo uwag miał również przed głosowaniem kolega Kękuś, ale jakoś ja rozumiałem wtedy, no i teraz też rozumiem, no bo opozycja ma takie prawo. Jeżeli mieszkańcy, oczywiście, że nie powinni ponosić kosztów błędów, no to mieszkańcy Krakowa też nie powinni ponosić kosztów błędów rządowych, no bo dlaczego mieliby je ponosić? Też nie powinni. Otóż te błędy wynikają, te przesunięcia wynikają z tego, że nie da się wszystkiego zrobić naraz w jednym, że tak powiem, budżecie czy w jednej kadencji i musi nastąpić i następuje zrównoważony rozwój miasta. Trzeba rozwijać komunikację, trzeba rozwijać oświatę, służbę zdrowia i tak dalej, czy podwyżki biletów. Oczywiście, że podwyżki powinny być rozsądne, jeżeli powinny być i powinny być przyjęte przy konsensusie radnych. Ja powiem tak, że jeżeli podwyższa UŁęK, czyli producent ciepła, podwyższa swoją cenę dla MPC-u, a to nie jest miejska spółka, to jest spółka rządowa, no to jeżeli UŁęK podwyższa cenę ciepła produkującego, to dystrybutor, jakim jest MPEC, no co ma zrobić? Skąd ma wziąć te pieniądze? No może miasto dofinansować, tylko żeby miasto dofinansowało, no to musi zabrać albo z zieleni, albo z oświaty, albo z edukacji, albo z innych, że tak powiem, pozycji i wtedy spotyka się również z atakiem, że można by było za to coś zrobić. Czyli gospodarka to są naczynia połączone, które oddziaływują nie tak, że jak jedno robimy dobrze, to drugie poczeka spokojnie. Otóż nie poczeka spokojnie. Dlatego wydaje mi się, że myśmy powinni patrzeć na to, niekoniecznie podwyższać jak najwyższe ceny, ale rozsądnie. O ile tu rozsądnie już dochodzimy do praktycznie porozumienia w sprawie strefy płatnego parkowania, no bo to ja mam podobne zdanie, że to powinno być zróżnicowane i u nas w klubie jest podobne zdanie, że było to zróżnicowane, nawet gdzie tam można momentami poszerzyć tą strefę nawet o jedną czy ulicę, czy jedną przecznicę, tak to powiedzmy. Ale jeśli chodzi o inne podwyżki, no to one nie wynikają z tego, że tak się komuś podoba, tylko tak, od chyba 3 czy 4 stycznia są linie obsługiwane przez nowe, nowoczesne, zakupione autobusy. Między innymi do Słomnik, Niepołomic są nowe autobusy. Wchodzą nowe tramwaje. Następuje podwyżka płac załogi MPK. No to nie podwyższajmy płac. No ale jeżeli podwyższamy, no to też skądś trzeba te pieniądze wziąć. Ja nie mówię, żeby wszystko z biletów, ale rozsądnie można o tym pomyśleć i przynajmniej gdzie można, to nawet obniżyć koszt biletu, ale gdzie z kolei można i jest taka konieczność, to minimalnie, ale go podwyższyć. Tu nie chodzi o to, żeby czekać pół roku, bo za pół roku się może... A jak się pogorszy jeszcze? Bo to też możliwe jest. W związku z tym na to bym patrzył bardziej, że tak powiem, spokojnie i bardziej z takim większym praktycznym takim wyrachowaniem, a mniej z taką polityczną, że tak powiem, zadziornością.
Tomasz Daros się zgłaszał.
Tak, zgłaszałem się, bo rzeczywiście tu został pominięty jeden bardzo ważny aspekt przy tworzeniu budżetu i podejmowaniu decyzji szczególnie finansowych. Władze miasta podejmując, czyli pan prezydent podejmując decyzję, powinien bazować na obiektywnych czynnikach, które są w zasadzie pewne. Mówiliśmy o kredytach i o zmiennej stopie. No pamiętajmy, że teraz akurat stopa jest wyższa, ale w latach poprzednich była niższa, była zerowa. I proszę mi powiedzieć, jaką decyzję ma podjąć prezydent drugiego co do wielkości miasta w Polsce, jeżeli wychodzi prezes NBP i mówi, proszę państwa, podnoszenie stop procentowych jest niemożliwe, za mojej kadencji nie będzie. A potem nagle się okazuje, że
jest.
Jest. I to w ciągu półtorej roku mamy jedne z najwyższych stóp procentowych chyba w historii. Proszę mi poprawić, jeżeli się nie mylę. To jak tak prezydent ma podejmować decyzje odnośnie kredytów? To mało tego, to byłoby niegospodarnością, żeby wtedy podejmował decyzję o stałej stopie oprocentowania. Oczywiście, że to jest trochę jak z ruletką. Raz można na tym wygrać, raz można stracić. Ale jeżeli tak ważne osoby mówią, że nie będzie podnoszone stopy oprocentowania, a potem są, to trudno jest podejmować decyzje racjonalne z perspektywy budżetu. I to już nie mówię tylko o budżecie miasta, ale też naszych prywatnych budżetach, bo wiele osób na podstawie tych decyzji kupowało nieruchomości za setki tysięcy, jeżeli nie za miliony złotych. I jak oni mają teraz do tego się odnosić? Mówiliśmy przed chwilą, nawet pan radny mówił, o cenach surowców. Oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy tymi samymi danymi dysponuje pan Obajtek. Bo jak patrzymy na ceny paliw na stacjach benzynowych, to one tak diametralnie nie spadają w dół. Więc możemy się patrzeć, jakie są ceny hurtowe. Mówić, że złotówka się umacnia. Możemy mówić, że ceny wróciły sprzed okresu, jak była wybuchła wojna
ale
na Ukrainie.
Ceny na giełdzie.
Ale ceny na giełdzie tak, ale na stacjach benzynowych, no nie wiem, 6,50 za benzynę, prawie 7 za diesla, to nie są te ceny, które ja pamiętam sprzed wybuchu wojny. Więc trzeba pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji, które w tym momencie są podejmowane przez miasto, jest bardzo dużo zmiennych. Informacje, które spływają do miasta z polityki ogólnokrajowej, no jednak są powodem wielu błędnych decyzji, które są podejmowane w mieście. I trudno to jej obarczać i mówić, że to jest tylko i wyłącznie wina władz miasta za to, jak wygląda w tym momencie budżet. Mówmy tutaj jeszcze o cięciach w podatkach, które też nie były konsultowane z samorządami, rzeczach, które są zrzucane na barki dodatkowych budżetu miasta. Mam tu na myśli między innymi podwyżki dla nauczycieli. To są rzeczy, o których trudno się decyduje przy tworzeniu budżetu, jeżeli nawet nie ma wtedy, nikt się o tym nawet nie zająknął. Dopiero potem widzimy w czasie realizacji budżetu, że są dodatkowe wydatki albo nie ma takich wpływu do budżetu miasta, jak były zakładane. I to jest duży problem.
Łukasz Maślone?
Ja jednak zejdę na poziom lokalny z powrotem. O panu Obajtku wolałbym nie mówić. Natomiast no jest też takie powiedzenie, ja dzisiaj w ogóle rzucam tymi powiedzeniami, sporo o nich mówię, że chytry dwa razy traci. I tak dokładnie było w przypadku tych kwestii kredytowania się miast. Bo to, o czym wspomniał wcześniej pan radny Kękuś, to nie wiem, czy państwo zrozumieli, że pochwalił niejako włodarzy miast z Platformy Obywatelskiej. Tymczasem tu w Krakowie rządzi Platforma Obywatelska razem z panem prezydentem i nie dało się zastosować podobnych rozwiązań. No ja trochę tego nie kupuję. To jednak jest tak, że oczywiście, że jak są niskie stopy procentowe, to może być pokusą zaciąganie kredytów ze zmienną stopą procentową. No ale to trzeba bilansować. W jaki sposób ten balans musi być zachowany. Nie można wszystkiego w ten sposób kredytować z nadzieją, że te stopy wiecznie będą niskie. No bo każdy, kto ma podstawową wiedzę ekonomiczną, wie, że niskie stopy procentowe nakręcają też i inflację, i konsumpcjonizm. I tu gdzieś ta granica zawsze jest. I taki jest cykl koniunkturalny. To nie jest wiedza tajemna, tylko to są podstawowe prawa ekonomii i finansów, że trzeba zakładać, że w pewnym momencie, i tu się zgodzę z panem radnym Chrzanowskim, że ekonomia oczywiście jest, są to naczynia połączone. Ale trzeba zakładać, że w pewnym momencie trzeba mieć zgromadzone dużo środków w naczyniu, który się nazywa rezerwa. I jak przychodzą gorsze czasy, to dolewamy z tego naczynia, a nie ubieramy z tych wszystkich innych naczyń i teraz szukamy oszczędności, znaczy inaczej wpływów do budżetu, właśnie chociażby z biletów czy innych tego typu danin, które muszą płacić mieszkańcy. W związku z tym wydaje się, że tu o tym chyba, to nam gdzieś umyka, że dobry gospodarz, dobrze zarządzający wie, że jak jest prosperity, to trzeba mieć z tyłu taką lampkę ostrzegawczą, że mogą przyjść trudniejsze czasy i gromadźmy też trochę kapitału, jak to się mówi, na czarną godzinę, po to, żeby kiedy przyjdzie ten moment załamania, dosypać w tym momencie do budżetu. A teraz mamy sytuację taką, że w tym budżecie brakuje ogromnej liczby środków, ponieważ mówi się o tym oficjalnie już chyba, że 1,1 mld to jest budżet uchwalony i taki jest deficyt. A że drugie tyle to jest coś, co nie zostało w budżecie ujawnione, dlatego że ten budżet po prostu by się nie spiął. Te wszystkie współczynniki nie grałyby tak, żeby ten budżet został uchylony po prostu przez Rio. Dlatego no, śmiem twierdzić, że tutaj gdzieś pana prezydenta zgubiła taka pewność tego, że sytuacja będzie niezmienną, a jednak ta zmienność się nam włączyła na świecie i nie wygląda na to, żeby ten spokój, o którym możemy marzyć i na który patrzeć z nadzieją, żeby już w kolejnym roku zawitał. To raczej jest perspektywa kilku lat i oczywiście chciałbym się mylić. Natomiast
to ja słowo komentarza. No, panie radny, to...
Do Tomasza Darosa.
Tak, rozumiem. Do pana radnego Darosa. No jeżeli największe miasta w Polsce zaciągały kredyty na stałe stopy procentowe. Prezydent ma sztab ludzi, którzy się tym zajmują. Nie rozmawiamy o kredycie konsumenckim na 300-400 tysięcy, tylko rozmawiamy o kredytach na 5 miliardów złotych, gdzie można negocjować warunki i gdzie zajmują się tym ludzie, którzy potrafią albo powinni przynajmniej zarządzać długiem. Jak widać, niestety zarządzamy nim najgorzej albo prawie najgorzej ze wszystkich dużych miast. Więc to nie jest kwestia taka, że prezydent słuchał jednej czy drugiej osoby, tylko nie można sobie z tego żartować, bo to są poważne rzeczy. Nie rozmawiamy o różnicach milion czy dwa nawet, bo to może by i nie miało większego znaczenia dla budżetu, tylko ta różnica, panie radny, w tych błędach, o których mówię, które miasto popełniło moim zdaniem, to jest 150 milionów rocznie. To chyba robi wrażenie, prawda? No nie wiem, rozumiem, że wy się też poczuwacie do tego, musicie bronić pana prezydenta jako koalicjant Platforma Obywatelska. Przypomnę, że ma wiceprezydenta i współrządzi tym miastem. Rozumiem, że taką politykę popieracie, no ale dla mnie 150 milionów, jeżeli chodzi o ubytek, który można by było przeznaczyć na inne wydatki, to ma duże znaczenie. A co do cen, panie radny, surowców, to trzeba sobie sięgnąć do źródeł. Mianowicie, jeżeli spadają ceny na rynkach hurtowych, to na rynki detaliczne przekłada się to z opóźnieniem kilkumiesięcznym. No niestety taka jest logika. Nie stanie się to od razu, dlatego życzę mieszkańcom Krakowa, ale też oczywiście wszystkim obywatelom Polski, żeby taki trend się utrzymał, bo to oznacza, że w 2023 roku te ceny pewnie będą realnie niższe. Natomiast przy zarządzaniu miasta, to też do tutaj kolegi radnego Kazimierza Chrzanowskiego, no zgadzam się tutaj z panem radnym Maśloną. Pan to, jak głosował nasz klub, to jest efekt bardziej zdolności politycznych pana prezydenta, których mu pewnie nie brakuje i to mogę uczciwie powiedzieć.
Czyżby radni PiSu koniunkturalnie się zgadzają?
Natomiast jeśli chodzi o ocenę budżetu, ten budżet jest taki, jaki jest i on się nie zmieni. Tu opieramy się na cyfrach i odnosimy się do tego, co w tym budżecie się znajduje. Ja nie oceniam, ja tutaj nie robię wycieczek politycznych. To, że mówię, jaki jest poziom oprocentowania, że on jest za wysoki, to jest czysta matematyka, czysta ekonomia. Nic to nie ma wspólnego z polityką. Inne miasta po prostu dały sobie z tym radę lepiej i to dwa razy lepiej albo trzy razy lepiej, duże miasta. Jesteśmy po prostu w tym rankingu najniżej. To zadłużenie na mieszkańca jest najwyższe, a oprocentowanie prawdopodobnie najwyższe z dużych miast w Polsce, albo jedno z najwyższych.
Na pewno, bo to takie
wyższe niż Warszawa, wyższe niż Szczecin, wyższe niż Gdańsk, wyższe niż Poznań, wyższe niż Wrocław. To chyba wystarczy. No, jeżeli się chcemy dalej porównywać do jakichś małych miast, czy mniejszych miast dużo, to są największe miasta w Polsce i one mają niższe oprocentowanie zdecydowanie niż Kraków. No to mnie to boli akurat i jest mi przykro z tego powodu i smutno, że krakowianie po prostu zamiast robić chodniki, ulice w mieście Krakowie, to my płacimy odsetki do banków. No.
To pewnie wszystkich smuci. Krótko, Tomasz Daros się chciał odnieść.
No, ja bym po pierwsze chciał tu stanąć w obronie pana prezesa NBP. No nie jest byle jaka osoba w państwie, więc proszę nie mówić, że jedna osoba wychodzi i nagle mówi i nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Nie, prezes NBP to jest bardzo ważna osoba w polskim systemie bankowym. On jednym swoim zdaniem potrafi wpłynąć na wartość złotówki i to od takich osób powinniśmy pobierać informacje, więc trudno mi sobie wyobrazić, że w sytuacji, jak wychodzi tak ważny polityk, nie polityk, urzędnik, trochę polityk, trochę urzędnik, trochę stand-uper, trudno jednoznacznie to stwierdzić. I władze miasta tak mówi pan prezydent, w ogóle to puszcza tak mimo sobie. Nie ma po prostu tematu. Nie, na tej podstawie podejmuje się również decyzje, a informacje od prezesa NBP dosyć były jednoznaczne. Jeżeli chodzi o ceny paliw, no to strasznie mi się to podoba, jak właśnie mówimy, że to odbicie w zasadzie na stacjach benzynowych to ma dopiero po kilku miesiącach. Ja tylko przypomnę, że
trzeba do budżetu zarobić więcej.
Tak, ale pamiętajmy, że odbicie w drugim kierunku, czyli jak drożeją, to ma jednak po tygodniu, dwóch już widzimy, że te ceny na stacjach rosną. Więc to nie jest tak do końca. Myślę, że te marże, o których tutaj mówiliśmy, jeżeli chodzi o te największe koncerny, również polski koncern, są zdecydowanie duże. Jest ta zakładka robiona, nie wiem, czy na tą czarną godzinę, jak tutaj radny Maślona mówił, że powinna być robiona, czy po prostu na drugą część roku, że wtedy jakiś wyjątkowy, cudowny sposób ceny paliw spadną. To dopiero zobaczymy w dalszej części, znaczy w drugiej części 2023 roku. Ale tak mówię, nie chciałem tutaj bronić pana prezydenta, tylko chciałem powiedzieć, jakie są po prostu fakty. A że w tym momencie w zasadzie większość klubów politycznych z Rady Miasta Krakowa bierze odpowiedzialność za budżet, to też jest fakt, bo tak jak mówię, o ile dobrze wiem, chyba tylko jeden klub w 100% głosował przeciwko budżetowi, ale w poprzednich latach, jak dobrze pamiętam, też popierali te budżety, które miały porównywalnie duży deficyt.
50 na 50.
Tak, jeden głosował za, drugi przeciw, a trzeci się wstrzymał. Więc też to tak było. Więc tak mówię, no w tym momencie musimy zachowywać się racjonalnie w Radzie Miasta Krakowa, mieć świadomość, że budżet i przesłanki, na podstawie których się go przygotowuje, są zmienne niestety, bo taką mamy sytuację nie tylko w Polsce, ale na rynkach globalnych i też to trzeba wziąć pod uwagę.
Choć nie da się ukryć, że w Warszawie czy Gdańsku myśleli w inny sposób niż w Krakowie, jeżeli chodzi o sposób zaciągania kredytu.
Oczywiście, tak, ja nie rozgrzeszam tutaj decyzji, które były podjęte przez władze miasta Krakowa. Ja tylko zwracam uwagę na te czynniki, które też determinowały to i też na te czynniki, które powinny być podstawą podejmowania decyzji. No niestety tutaj przekaz od góry był niestety błędny. I to nie, tak jak tutaj było zwrócone, w minimalnym stopniu, tylko w sposób, który odpowiada w naszym wypadku setkom milionów złotych. I to oczywiście jest bardzo złe dla Krakowa.
Kazimierz Chrzanowski?
Bardzo króciutko. Rozmawialiśmy w tym samym studio, chyba z panem też, o budżecie, jak prezydent przedstawił Radzie projekt. Budżet. I opinia pana radnego właśnie Kękusia była dosłownie dokładnie taka sama. I zapewnienie, że ten budżet to na pewno jest zły i na pewno nie uzyska większości w Radzie. Ja myślę, że...
O nie, to takiej wypowiedzi na pewno nie było. Nigdy się tak kategorycznie nie wypowiadam, jaki będzie wynik głosowania, panie radny, to tutaj muszę zaprotestować.
Ja myślę...
Na pewno mówił pan radny, że jest zły,
imieniu.
To pamiętam.
Tak.
Oczywiście.
Że jest zły, tak?
Tak. I podtrzymuję to zdanie, nie zmieniam go.
Oczywiście, masz prawo takie, przecież każdy radny ma prawo wyrazić swoją opinię i ją wyraża. Natomiast zdecydowana 27-osobowa grupa radnych wyraziła inną opinię. Przecież też chyba czytają budżet, też analizują ten budżet, też się interesują rozwojem miasta i bytem mieszkańców i wyraziła inną, pozytywną opinię. Oczywiście z zastrzeżeniami, że szereg rzeczy trzeba dopilnować jeszcze, czy dopilnowywać. I tak myślę, że trzeba to rozsądnie prowadzić. I w tej chwili, jeżeli tu jeszcze się odniosę do tych inwestycji, które sportowych, bo akurat jesteśmy w tej chwili trwają zawody sportowe, piłki ręcznej przed mistrzostwami świata, to już tak się wiąże powoli to wszystko. Przecież myśmy na tym zyskali jako miasto Kraków i mieszkańcy.
Nawiązuje pan radny do igrzysk europejskich.
Tak, do igrzysk europejskich. Bo przecież mówimy, że niektóre i to tak nietrwale będą odnowione. No jeżeli za 40 parę milionów wszystkie obiekty sportowe łącznie ze stadionem, pływalnią i halą gimnastyczną będą odnowione i wyremontowane, no to chyba nie jest to chwilowy, że tak powiem, zastrzyk, tylko to już będzie studentom tej społeczności akademickiej służyć długie lata. Tak jak służyło dotychczas to, co zostało od nowości, jak zostały te obiekty postawione. Jeżeli nawet tą halę Wisły, przepraszam, stadion Wisły zostanie wyremontowany, odnowiony w dużej części, bo tam tylko to, rozmawia, że ta część zewnętrzna może nie być zrobiona. Może nie być, ale jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie. To też to będzie służyć przecież mieszkańcom Krakowa, tym przynajmniej, którzy się sportem interesują i na ten mecz chodzą. Mieszkańcy się różnymi rzeczami interesują, różne opinie mają i trzeba brać tą średnią, która wydaje największe skutki pozytywne. Czyli ten zrównoważony rozwój, jak to nazywamy generalnie. I to jest budżet, nie mówię, że bardzo dobry, ale na miarę obecnych czasów, możliwy do wykonania, a że będzie korygowany w trakcie roku. No będzie, bo każdy budżet zawsze jest korygowany, bo się zdarzają różne, na bieżąco wynikają sprawy. Nie wiemy o tych tak powiem, środka, czy będą te podwyżki, czy nie będą jeszcze, a może jeszcze będą, a może nie będzie, a może się to utrzyma na tym samym stanie. Czyli nie ma stabilnej polityki finansowej też państwa, która by mogła na przestrzeni nawet jednego roku, czy nawet pół roku pozwoli programować. Takie są czasy, to ja nie mówię, że wszystko jest złe, ale takie są czasy i trzeba reagować w momencie, jak jest taka potrzeba.
I tu będziemy stawiali kropkę.
Tak jeszcze jest. Tylko jedno zdanie, jedno, albo dosłownie. Kilka dosłownie zdania. Mianowicie, no, tak jak prezes Glapiński ma swoje asystentki, to mam wrażenie, że prezydent Majchrowski ma też swoich podpowiadaczy. I tymi podpowiadaczami byli w przypadku tworzenia tego budżetu akurat radni miasta Krakowa. I przyznam szczerze, że zdumiewa mnie to, że ktoś sobie teraz poczuwa jako duży sukces to, że 27 radnych było za, ale szanowni państwo, jakim kosztem? Wprowadzenia do budżetu poprawek za 170 milionów złotych. Poprawek zupełnie niedoszacowanych. Wiele tych zadań zostało wprowadzonych tylko po to, żeby nazwa się pojawiła, bo kwoty są symboliczne i wszyscy wiemy, że one są nierealne. Koszt realizacji tych poprawek zapewne będzie 2-3-krotnie wyższy. Natomiast oczywiście, że to jest wszystko polityczna gra, ponieważ wiemy, że zbliżają się wybory i radni również muszą mieć coś wpisać na ulotkach wyborczych, żeby się pochwalić przed wyborcami. I pan prezydent to wykorzystał, oczywiście przeciągając w takich politycznych targach również radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja się im dziwię, ponieważ tak jak wspomnieli państwo radni, nasz klub podchodzi do budżetów bardzo merytorycznie. Jeśli dany radny uważał, że w danym roku można było budżet
radny jedno
poprzeć, to popierał. Natomiast w tym roku on już jest tak zły, że pełny skład klubu był przeciwko temu budżetowi, ponieważ tak złego budżetu Kraków jeszcze nie miał w tej kadencji samorządu.
To był Łukasz Maślona. Ja wam, panowie, dziękuję za to, że w ostatni dzień tego roku znaleźli się czas dla słuchaczy Radia Kraków. Mariusz Kękuś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu za uwagę. Życzę szczęśliwego nowego roku, wolnego od wszelakich trosk.
Kazimierz Chrzanowski, Przyjazny Kraków, Jacka Majchrowskiego.
Dziękuję bardzo i również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2023 roku.
Tomasz Darus, Platforma Koalicja Obywatelska.
Dziękuję i również składam szczere życzenia na ten 2023 rok. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż 2022.
Łukasz Maślona, radny Kraków dla mieszkańców.
Udanego Sylwestra i pokoju i spokoju w całym przyszłym roku.
Oby się wszystko, o co panowie radni proszą, spełniło. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.